rozdział 16. Jak przestrzegać dobrych nawyków na co dzień. W 1993 roku bank w Abbotsford w Kanadzie zatrudnił 23-letniego brokera Trenta Darsmida. Abbotsford to stosunkowo niewielkie miasto położone w cieniu pobliskiego Vancouver, gdzie dokonuje się większości dużych transakcji. Biorąc pod uwagę lokalizację oraz to, że Darsmid był żółtodziobem, nie oczekiwano po nim wiele. Ale dzięki prostemu, codziennemu nawykowi nowicjusz poczynił błyskawiczne postępy. Każdy dzień pracy Darsmid zaczynał od zajęcia się dwoma stojącymi na jego biurku słoikami. W jednym było 120 spinaczy do papieru, drugi był pusty. Następnie broker sięgał po słuchawkę i dzwonił w interesach. Po każdej rozmowie przekładał jeden spinacz z pełnego słoja do pustego i zaczynał od nowa. Co dzień rano zaczynałem od 120 spinaczy w jednym słoju i nie przestawałem dzwonić, dopóki nie przeniosłem ich do drugiego słoja, powiedział mi. Po 18 miesiącach Darsmid przyniósł firmie zyski w wysokości 5 milionów dolarów. W wieku 24 lat zarabiał 75 tysięcy dolarów rocznie, odpowiednik dzisiejszych 125 tysięcy dolarów. Niedługo potem znalazł pracę w innej firmie za sześciocyfrową pensję. Nazywam tę technikę metodą spinaczy do papieru i na przestrzeni lat dowiadywałem się o niej od czytelników, którzy wykorzystywali ją na różne sposoby. Pewna kobieta przekładała spinkę do włosów z jednego pojemnika do drugiego po napisaniu każdej kolejnej strony książki. Pewien mężczyzna zaś przekładał szklane kulki pomiędzy koszykami po każdej serii pompek. Każdy krok naprzód przynosi satysfakcję, a wizualna miara tych kroków, jak przenoszenie spinaczy, spinek czy szklanych kulek, stanowi czytelny dowód postępu. To zaś wzmacnia oczekiwane zachowanie i okrasza każdą czynność szczyptą natychmiastowej satysfakcji. Miary wizualne mogą przyjmować różne postaci. Dzienniki odżywiania się, dzienniki treningowe, kupony lojalnościowe, paski postępu przy pobieraniu oprogramowania, a nawet numeracja stron w książce. Ale chyba najlepszym sposobem mierzenia postępów są diagramy śledzenia nawyków. Jak śledzić postępy nawyków? Diagram nawyków jest prostym sposobem na odnotowywanie, czy postąpiłeś zgodnie z przyzwyczajeniem. W najprostszej postaci to zwykły kalendarz, w którym odhaczasz każdy dzień przestrzegania ustalonej rutyny. Jeśli na przykład medytujesz w poniedziałki, środy i piątki, każdy z tych dni oznaczasz X-em. Z czasem kalendarz staje się swoistym pamiętnikiem pasma zwycięstw. Niezliczeni ludzie śledzili swoje nawyki, a jednym z najbardziej znanych był Benjamin Franklin. Już w wieku 20 lat zabierał ze sobą wszędzie mały notes, który wykorzystywał do śledzenia 13 zasad postępowania. Lista obejmowała takie kwestie jak nie trać czasu, zawsze zajmuj się czymś pożytecznym, czy unikaj błahych rozmów. Pod koniec każdego dnia Franklin otwierał notes i odnotowywał postępy. Jerry Seinfeld używał ponoć diagramu nawyków, by nie przerywać ciągu pisania dowcipów. W dokumencie Comedian, komik, Seinfeld wyjaśnia, że jego celem było po prostu nieprzerywanie łańcucha codziennego pisania żartów. Innymi słowy, nie koncentrował się na jakości konkretnego dowcipu, ani na tym, czy czuje się zainspirowany. Skupiał się na wykonywaniu zadania i przedłużaniu ciągu. Nie przerwać łańcucha to bardzo skuteczna mantra. Nie przerwij łańcucha telefonów z ofertami handlowymi, a zbudujesz pokaźną bazę klientów. Nie przerwij łańcucha treningów, a nabierzesz kondycji szybciej niż się spodziewasz. Nie przerwij łańcucha codziennego tworzenia, a uzyskasz godne podziwu portfolio. Skuteczność śledzenia nawyków wynika z tego, że wykorzystuje ono kilka praw zmiany zachowania. Jednocześnie zaś sprawia, że zachowanie to jest oczywiste, atrakcyjne i satysfakcjonujące. Przyjrzyjmy się każdemu z tych aspektów. Zaleta pierwsza. Śledzenie nawyków jest oczywiste. Odnotowanie poprzedniego działania jest bodźcem pozwalającym zapoczątkować następne. Śledzenie nawyków w naturalny sposób tworzy sekwencję wizualnych sygnałów, takich jak pasmo X-ów w kalendarzu czy lista posiłków w dzienniku odżywiania się. Widok takiego ciągu zachęci cię do ponownego działania. Badania pokazały, że ludzie, którzy śledzą postępy w realizacji celów odchudzania, rzucania palenia czy obniżenia ciśnienia krwi, mają większe szanse na sukces niż ci, którzy tego nie robią. W jednym z badań, w którym wzięło udział ponad 1600 osób, okazało się, że ankietowani, którzy prowadzili dziennik odżywiania się, zgubili dwa razy więcej kilogramów niż ci, którzy tego nie robili. Sam fakt śledzenia jakiegoś zachowania może wyzwolić chęć jego zmiany. Ponadto śledzenie nawyków pozwala być wobec siebie szczerym. Większość z nas ma zaburzony obraz własnego postępowania. Sądzimy, że zachowujemy się lepiej niż dzieje się to w rzeczywistości. Obiektywny pomiar jest jednym ze sposobów pokonania bezkrytycznego podejścia do własnego zachowania i zwrócenia uwagi na to, co naprawdę robimy na co dzień. Wystarczy zerknąć na spinacze w pojemniku, by się przekonać, ile pracy już wykonałeś, a ile jeszcze cię czeka. Mając przed sobą wyraźny dowód, raczej nie będziesz się oszukiwał. Zaleta druga. Śledzenie nawyków jest atrakcyjne. Najskuteczniejszym motywatorem jest postęp. Sygnały świadczące o robieniu kolejnych kroków zachęcają do podążania tą samą drogą. Pod tym względem śledzenie nawyków może być uzależniające. Każde małe zwycięstwo podsyca apetyt na więcej. Może to być szczególnie ważne w złe dni. Przy kiepskim samopoczuciu łatwo jest zapomnieć o dokonanych już postępach. Śledzenie nawyków stanowi wizualny dowód ciężkiej pracy, subtelne przypomnienie o tym, jak daleko udało ci się zajść. Ponadto każdego dnia rano widok pustej kratki może zmotywować cię do działania, bo nie będziesz chciał utracić postępów wskutek przerwania łańcucha. Zaleta trzecia. Śledzenie nawyków jest satysfakcjonujące. To najważniejsza ze wszystkich zalet. Śledzenie nawyków może być samoistną formą nagrody. Satysfakcjonujące jest skreślenie pozycji na liście spraw do załatwienia, dodanie wpisu do dziennika treningowego albo postawienie X-a w kalendarzu. Miło jest patrzeć na rosnące korzyści, wartość portfela inwestycyjnego czy długość manuskryptu książki. A jeśli coś jest miłe, to szansa na wytrwanie w postanowieniu rośnie. Dzięki śledzeniu nawyków łatwiej też nie stracić z oczu najważniejszego. Skupiasz się na procesie, nie na rezultacie. Nie fiksujesz się na wypracowaniu kaloryfera na brzuchu, tylko kontynuujesz ciąg nawyku i w ten sposób stajesz się człowiekiem, który nie pomija treningów. Podsumowując śledzenie nawyków. Po pierwsze, tworzy wizualny sygnał zachęcający do działania. Po drugie, jest samoistnie motywujące, bo widzisz dokonane postępy i nie chcesz ich utracić. Oraz po trzecie, sprawia przyjemność, ilekroć odhaczasz kolejny przypadek postępowania zgodnie z nawykiem. Co więcej, śledzenie nawyków stanowi naoczny dowód na to, że oddajesz głosy na ten typ człowieka, jakim pragniesz się stać, a to przemiła forma natychmiastowej i naturalnej gratyfikacji. Być może zastanawiasz się, dlaczego tak długo zwlekałem z opowiedzeniem o śledzeniu nawyków, skoro jest ono tak użyteczne. Pomimo niewątpliwych korzyści płynących ze stosowania tej techniki, jej omówienie odłożyłem na później, bo wielu ludzi po prostu zniechęca koncepcja śledzenia i mierzenia czegoś. Czynności te mogą się wydawać nużące, gdyż zmuszają do dwóch nawyków, tego, który chcesz wyrobić oraz jego śledzenia. Liczenie kalorii brzmi jak uciążliwość, jeśli już masz problemy z przestrzeganiem diety. Odnotowywanie każdego telefonu do klienta wydaje się męczące w obliczu pozostałej do wykonania pracy. Łatwiej jest powiedzieć, a po prostu będę mniej jeść, albo postaram się bardziej, czy też będę o tym pamiętał. Ludzie nieustannie powtarzają mi rzeczy typu, mam dziennik decyzji, ale żałuję, że częściej go nie uzupełniam. Przez tydzień zapisywałem treningi, ale potem przestałem. Znam to z autopsji. Któregoś razu założyłem dziennik odżywiania się, by prowadzić rejestr przyjmowanych kalorii. Zapisałem w nim jeden posiłek, a potem sobie odpuściłem. Śledzenie nawyków nie sprawdzi się u każdego. Nie ma też potrzeby mierzenia wszystkich aspektów życia, ale niemal każdy człowiek może zaczerpnąć z niego jakieś korzyści, nawet jeśli będą tylko przejściowe. Co możemy zrobić, by ułatwić sobie śledzenie nawyków? Po pierwsze, należy zautomatyzować pomiary wszędzie tam, gdzie to możliwe. Pewnie będziesz zaskoczony tym, ile rzeczy już rejestrujesz, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Na wyciągu z karty kredytowej odnotowane są wszystkie wyjścia do restauracji. Opaska Fitbit śledzi liczbę wykonanych kroków i czas snu. W elektronicznym kalendarzu zapisywane są nowe miejsca, które odwiedziłeś danego roku. Gdy się już zorientujesz, skąd wziąć te dane, dodaj do kalendarza przypomnienie o przeglądaniu ich raz w tygodniu lub raz w miesiącu. To praktyczniejsze niż ich codzienne odnotowywanie. Po drugie, manualne śledzenie nawyków powinno się ograniczać do najważniejszych spraw. Lepiej jest konsekwentnie mierzyć jeden nawyk, niż sporadycznie zajmować się 10. Po trzecie zaś, każdy pomiar należy zapisać od razu po wystąpieniu nawyku. Koniec zachowania jest sygnałem do jego odnotowania. Takie podejście pozwala połączyć wspomnianą w rozdziale 5 metodę piętrzenia nawyków z ich śledzeniem. Przepis na piętrzenie nawyków plus śledzenie nawyków jest następujący. Po bieżący nawyk będę go śledził. Po rozmowie z klientem i odłożeniu słuchawki przełożę jeden spinacz. Po każdej serii ćwiczeń odnotuję ją w dzienniku treningowym. Po odłożeniu talerza do zmywarki zapiszę, co zjadłem. Te metody mogą ułatwić ci śledzenie nawyków. Nawet jeśli nie jesteś typem człowieka, który lubi spisywać swoje zachowania, to moim zdaniem kilka tygodni prowadzenia takich pomiarów zapewne uznasz za pouczające. Zawsze warto się przekonać, jak naprawdę pożytkujesz czas. Każdy ciąg nawyków kiedyś się jednak kończy. A ważniejsze niż poszczególne pomiary jest sporządzenie dobrego planu na wypadek zboczenia z kursu. Jak po przerwaniu ciągu nawyków szybko wrócić na właściwe tory? Bez względu na to, jak konsekwentnie przestrzegasz nawyków, nie unikniesz przerwy spowodowanej jakąś sytuacją życiową. Doskonałość jest nieosiągalna. Nie minie wiele czasu, gdy natkniesz się na niespodziewaną przeszkodę. Zachorujesz, pojedziesz w delegację albo rodzina będzie potrzebowała trochę więcej twojego czasu. Ilekroć mi się to przydarza, staram się pamiętać o prostej zasadzie. Nigdy nie rezygnuj dwa razy. Jeśli któregoś dnia powinie mi się noga, staram się wrócić do nawyku najszybciej, jak się da. Pominięcie jednego treningu się zdarza, ale nie chcę opuszczać dwóch z rzędu. Czasami zjem całą pizzę, ale następny posiłek będzie już zdrowy. Nie jestem doskonały, lecz potrafię unikać recydywy. A gdy tylko kończy się jeden ciąg nawyków, zaczynam następny. Pierwszy błąd nigdy nie prowadzi do katastrofy. Jej przyczyną jest spirala kolejnych potknięć, które idą za tym pierwszym. Jedno to wypadek przy pracy, dwa to początek nowego nawyku. Właśnie to odróżnia zwycięzców od przegranych. Każdy może mieć kiepski występ, zły trening albo słabszy dzień w pracy, ale gdy ludzie sukcesu się potykają, szybko stają na nogi. Przerwanie ciągu nawyków nie będzie miało znaczenia, jeśli szybko do niego wrócisz. Moim zdaniem ta zasada jest tak ważna, że przestrzegam jej, nawet jeżeli nie potrafię zrealizować nawyków w pełni lub tak dobrze, jakbym chciał. W kwestii nawyków często wpadamy w pułapkę myślenia wszystko albo nic. Problemem nie jest potknięcie, problemem jest przeświadczenie, że jeśli nie możesz czegoś zrobić perfekcyjnie, to nie powinieneś się za to w ogóle zabierać. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak cenne są próby stawania na wysokości zadania w złe lub zwariowane dni. Stracone dni szkodzą bardziej niż te udane pomagają. Jeśli masz $100, to przy 50% stopie zysku otrzymasz $150, ale wystarczy strata rzędu 33%, by z powrotem mieć tylko $100. Innymi słowy, uniknięcie 33% straty jest równie cenne jak osiągnięcie 50% zysku. Jak mówi Charlie Munger, pierwsza zasada procentu składanego: nigdy nie przerywaj bez potrzeby. Właśnie dlatego złe treningi są często tymi najważniejszymi. Kiepskie dni i niepomyślne treningi utrzymują zyski zgromadzone w trakcie poprzednich udanych prób. Samo zrobienie czegoś, 10 przysiadów, 5 sprintów, 1 pompki, no dosłownie czegokolwiek, jest bardzo ważne. Nie poddawaj się bez walki. Nie pozwól, by straty zjadły wypracowane zyski. Ponadto nie zawsze chodzi o to, co dzieje się w trakcie treningu. Chodzi o to, by być typem człowieka, który nie pomija treningów. Łatwo jest ćwiczyć przy dobrym samopoczuciu, lecz szalenie istotne jest rozpoczęcie ćwiczeń wtedy, gdy nie ma się ochoty, nawet jeśli zrobisz mniej niż planowałeś. 5 minut spędzone w siłowni nie poprawi twojej kondycji, ale umocni poczucie tożsamości. Podejście do zmiany zachowania na zasadzie wszystko albo nic jest tylko jedną z pułapek, która może zniweczyć twoje nawyki. Inna potencjalna groźba, zwłaszcza jeśli stosujesz śledzenie nawyków, to mierzenie niewłaściwej rzeczy. Kiedy śledzić nawyk, a kiedy nie? Przypuśćmy, że prowadzisz restaurację i chciałbyś się dowiedzieć, czy szef kuchni dobrze wywiązuje się ze swoich zadań. Jednym ze sposobów na oszacowanie sukcesu jest sprawdzenie, ilu klientów codziennie płaci za posiłek. Jeśli gości przybywa, to jedzenie musi być smaczne. Jeśli ubywa, to coś pewnie jest nie tak. Ale jeden wskaźnik, dzienny obrót, daje ograniczony obraz rzeczywistej sytuacji. Sam fakt zapłacenia za posiłek nie oznacza, że był on smaczny. Nawet niezadowoleni goście raczej nie uciekną bez zapłaty. Co więcej, jeśli mierzysz tylko obroty, to marketing, promocje albo inne metody mogą zatuszować fakt pogarszania się jakości jedzenia. Być może lepszą metodą będzie sprawdzanie, ilu klientów zjada całe danie, albo mierzenie odsetka tych, którzy zostawiają szczodre napiwki. Ciemna strona śledzenia konkretnego zachowania polega na tym, że motywuje nas raczej liczba, a nie jej sens. Jeśli mierzymy sukces dochodami kwartalnymi, będziemy optymalizować sprzedaż, obroty i brać pod uwagę właśnie owe kwartalne dochody. Jeżeli będziesz oceniać działanie diety tylko w oparciu o kryterium spadku wagi, to będziesz dążył do zmniejszenia liczby kilogramów nawet za cenę głodówek, picia mikstur oczyszczających i łykania tabletek na odchudzanie. Ludzki umysł chce wygrać bez względu na rodzaj gry. Ta pułapka jest oczywista w wielu obszarach życia. Wyrabiamy nadgodziny, zamiast skupić się na wykonywaniu najważniejszych zadań. Bardziej troszczymy się o to, by zrobić 10 tysięcy kroków, niż o to, by zachować zdrowie. Przygotowujemy się do zestandaryzowanych testów, a nie kładziemy nacisku na samą naukę, ciekawość świata i umiejętność krytycznego myślenia. Krótko mówiąc, optymalizujemy działania pod kątem wybranego wskaźnika. Jeśli wybierzemy złą miarę, otrzymamy złe zachowanie. To podejście nazywa się niekiedy prawem Goodharta, od nazwiska ekonomisty Charlesa Goodharta. Prawo to mówi, gdy wskaźnik zaczyna być traktowany jako cel, przestaje być dobrym wskaźnikiem. Wskaźnik jest przydatny tylko wtedy, gdy tobą kieruje i daje szerszy obraz sytuacji, a nie wtedy, kiedy cię przesadnie absorbuje. Każda liczba jest tylko informacją zwrotną w ramach szerszego kontekstu. W świecie twardych danych mamy skłonność do przeceniania doniosłości liczb i niedoceniania spraw ulotnych, miękkich i trudnych do oszacowania ilościowego. Mylnie sądzimy, że mierzone czynniki są jedynymi istniejącymi. Sama możliwość dokonania pomiaru czegoś nie oznacza jednak, że to coś jest istotniejsze, a niemożliwość dokonania pomiaru nie świadczy wcale o tym, że dany wskaźnik jest nieistotny. Mówię o tym wszystkim, by podkreślić rolę właściwego punktu odniesienia do śledzenia nawyków. Odnotowywanie nawyku i śledzenie postępów może dawać satysfakcję, ale pomiar nie jest jedyną ważną rzeczą. Ponadto istnieje wiele sposobów na mierzenie postępów, a czasami pomaga skupienie się na czymś zupełnie innym niż dotąd. Właśnie dlatego w przypadku odchudzania skuteczne mogą się okazać zwycięstwa niezwiązane z wagą. Wskazania wagi bywają uparte, jeśli więc skoncentrujesz się tylko na nich, twoja motywacja spadnie. Ale być może zwróciłeś uwagę na ładniejszy wygląd skóry, wcześniejsze wstawanie czy większe libido. Wszystko to są właściwe metody śledzenia postępów. Jeśli nie czujesz się zmotywowany wynikiem wyświetlanym na wadze, może warto zwrócić uwagę na inny rodzaj pomiaru, taki, który daje silniejszy sygnał poprawy. bez względu na sposób mierzenia postępów, śledzenie nawyków stanowi prosty sposób na uczynienie ich bardziej satysfakcjonującymi. Każdy pomiar jest małym dowodem na to, że zmierzasz we właściwą stronę i krótką chwilą satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Podsumowanie rozdziału. Świadomość robienia postępów jest niezmiernie satysfakcjonująca. Śledzenie nawyków, jak na przykład stawianie X-ów w kalendarzu, to prosty sposób na zmierzenie, czy postępowałeś zgodnie z nawykiem. Diagramy śledzenia nawyków i inne wizualne formy pomiaru mogą sprawić, że nawyki staną się bardziej satysfakcjonujące. Są bowiem czytelnym dowodem postępów. Nie przerywaj łańcucha. Dbaj o kontynuowanie pasma zwycięstw. Nigdy nie rezygnuj dwa razy z rzędu. Jeśli jednego dnia powinie ci się noga, jak najszybciej wróć na właściwe tory. Sama możliwość zmierzenia czegoś nie oznacza, że to coś jest najważniejsze.